Wydawało się jeszcze kilka dni temu, że wszyscy równo zapłacimy za wzrost cen prądu, ale być może będzie inaczej. Przy telefonie w Poznaniu jest redaktor Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
No to jak to będzie? Premier Sasin przed wyborami i przed Nowym Rokiem zapewniał, że będą rekompensaty, potem temat ucichł, a teraz wrócił, że jakieś rekompensaty za podwyżki prądu, cen energii elektrycznej będą, tylko zdaje się, ja nie bardzo wiem, jak to ma wyglądać. Nie wiem, czy pan redaktor wie.
Z tego, co komunikuje premier Sasin, te rekompensaty mają objąć odbiorców energii elektrycznej, którzy są objęci pierwszym progiem podatkowym. Więc tutaj mamy zawężoną grupę osób, do których mogą trafić pieniądze kompensujące wyższe ceny prądu. Bo o tym, że podwyżki będą, to już w zasadzie wiemy. Jesteśmy po zatwierdzeniu nowych taryf na dostawy energii elektrycznej. Wiemy, że związane są one z zwiększeniem rachunków, które przeciętny Kowalski będzie płacił za prąd. Więc tutaj ten manewr ze strony rządu jest pochodną po prostu nowej sytuacji na rynku energii. I jest to poniekąd realizacja już poprzednich słów ministra Sasina, który właśnie wskazywał, że pewne rekompensaty w pewnym zakresie rząd zdecyduje się wdrożyć. No tutaj z racji tego, że pomimo faktu, iż mamy rok wyborczy, no to jednak prace nad budżetem w tym roku mogą być troszeczkę trudniejsze niż w ubiegłym. Ten zakres, jakim objęty zostanie właśnie rynek energii elektrycznej, jeżeli chodzi o kompensację, jest ograniczony. Nie możemy już mówić o strzelecznym zamrażaniu cen prądu, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, z pomocą specjalnej ustawy. Teraz po prostu będzie to w jakiś sposób kompensowane dla pewnie ograniczonej grupy odbiorców.
Ale jaki będzie mechanizm? Czy ja będę wysyłał list do pana premiera Sasina i mówił: drogi panie premierze, zapłaciłem w tym roku o tyle więcej, proszę o zwrot na numer konta. Czy to jakoś inaczej będzie robione?
Ten mechanizm będzie jeszcze dopracowywany, bo to trzeba dosyć precyzyjnie, prawnie ustalić, w jaki sposób można ubiegać się o taki zwrot. Natomiast z tych komunikatów, które pojawiają się w mediach, wynika, że to faktycznie będzie po prostu realizowane w sposób taki, że odbiorcy będą przedkładać swoje rachunki i ci, którzy spełniają kryterium dochodowe, będą dostawać zwrot tych ponoszonych środków.
Ale z budżetu? To będzie jakiś fundusz w ramach budżetu? Fundusz zwrotu za podwyżki energii? Czy w ogóle jak to ugryźć?
Myślę, że to zostanie jakby oparte o relacje między klientem a spółką energetyczną. Tak jak powiedzmy mniej więcej taki kształt właśnie miało to w roku ubiegłym, żeby te rozliczenia pomiędzy odbiorcami energii w jakiś sposób ograniczyć po prostu prawnie do tych relacji między sprzedawcą a konsumentem. Natomiast tutaj w tym momencie należy sobie po prostu poczekać, aż zostaną podjęte określone kroki prawne, które rzucą światło na to, jak dokładnie mechanizm będzie wyglądał.
A jakie koszty? Bo wiemy już, ile kosztowała poprzednia ustawa, która zamrażała ceny prądu, którą jeszcze firmowo otworzył i w zasadzie opracował resort energii pod kierownictwem pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Wtedy to było kilka miliardów, kilkanaście miliardów. Jakie w zeszłym roku były koszty, jakie mogą być w tym roku koszty takiego utrzymania cen energii dla większości odbiorców?
Tutaj cały czas te koszty są wciąż trudne do oszacowania, zarówno roku ubiegłym, jak i w tym, który właśnie się zaczyna. Natomiast warto też tutaj powiedzmy położyć nacisk na to, że na pewno nie będzie to tak kosztowne jak w roku 2019. Z tego właśnie względu, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowało się ograniczyć zasięg rekompensat do tej właśnie wybranej grupy odbiorców, czyli do tego pierwszego progu podatkowego, a więc do ludzi, którzy najmocniej mogą odczuć zwiększenie rachunków za prąd.
Wiemy już, że rachunki przynajmniej w tym pierwszym etapie będą wyższe, potem będą jakieś rekompensaty. Jak to wpłynie na rentowność spółek energetycznych? One nie miały lekko przez ostatnie lata, teraz sobie odbiją, odkują się od dna. Czy to dalej będzie system, który będzie blokował rozwój spółek energetycznych?
Rentowność spółek energetycznych w tym momencie jest bardziej wypadkową nieco innych czynników, to znaczy tutaj w grę wchodzą przede wszystkim substraty, ceny za prąd, które warunkują podwyżki, a więc zwiększenie kosztów za pozwolenia do emisji dwutlenku węgla, ceny paliw używanych w polskiej energetyce, czyli przede wszystkim paliwa węglowego i koszty operacyjne związane z utrzymaniem parku jednostek wytwórczych, więc to te czynniki będą przede wszystkim rzutować na rentowność polskich spółek elektroenergetycznych i w związku z tym, że Unia Europejska, Komisja Europejska, można powiedzieć, nadaje nowe tempo w walce ze zmianami klimatu, czego wyrazem ma być ofensywa legislacyjna zwana jako Zielony Ład. Myślę, że możemy spodziewać się, że dla polskiej elektroenergetyki te czasy będą raczej trudne z tego względu, że cały czas jesteśmy oparci w 80%, jeżeli chodzi o wytwarzanie prądu na węglu brunatnym i kamiennym. Więc na paliwie, które nie jest mile widziane przez Brukselę. Z tego względu nasze spółki elektroenergetyczne muszą raczej szykować się na ciężkie batalie, jeżeli chodzi o swoją rentowność.
To jeszcze wróćmy do, albo przejdźmy do tego elementu, z czego wytwarzamy energię. Wykuwa się nowy europejski Zielony Ład, który zapowiedziała nowa szefowa komisji, pani Ursula von der Leyen. Wykuwa się i ma też kosztować, ale ma być specjalny fundusz sprawiedliwej transformacji, który ma tym państwom, które będą musiały najwięcej zrobić, w tym Polsce, trochę pomóc w transformacji naszej energetyki. Ten fundusz już wiadomo, ile będzie wynosił, wiadomo, jakie tam są pieniądze, wiadomo, ile Polska będzie mogła zyskać z tego tytułu, że się włączy w europejską politykę energetyczną.
Z sygnałów, które płyną z Brukseli, można wyczytać, że fundusz będzie miał wysokość około 100 miliardów euro. Będzie to fundusz przeznaczony dla krajów, które wychodzą z energetyki węglowej, czyli między innymi Polski. Natomiast, żeby dobrze zrozumieć, na jakim pułapie jest to kwota, można wskazać na, powiedzmy, podobne rzędy wielkości związane z transformacją energetyczną, czyli chociażby koszty polityki energetycznej Polski do 2040 roku, którą przygotował resort energii pod kierownictwem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, i całość kosztów, jakie miała pochłonąć ta transformacja zarysowana właśnie w naszej polityce energetycznej, miała wspiąć na pułap mniej więcej ponad 400 miliardów złotych, więc to jest kwota podobna w stosunku do tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o którym mówi się w Brukseli. Tylko że polityka energetyczna Polski nie zakładała całkowitego wyjścia Polski z węgla, jedynie zmniejszenie tego udziału do mniej więcej 50% miksu energetycznego w roku 2040. Więc z tego wynika, że ta kwota, jaką między sobą podzielą państwa Unii Europejskiej, nie jest wystarczająca i oczywiście potrzeby są znacznie, znacznie większe niż te 100 miliardów euro, zwłaszcza że dużo graczy będzie się zabiegać o te pieniądze. Poza Polską, która jest węglowym liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten segment wytwarzania energii, na pewno swoje będą chciały ugrać na tym Niemcy, czyli kraj, który narzucił sobie troszeczkę bardziej rygorystyczne, można powiedzieć, ścieżki wyjścia z węgla niż pozostała część Unii Europejskiej, bo Niemcy chcą już w 2038 roku zupełnie wygasić wszystkie swoje moce węglowe. Na pewno będą o to walczyć też Czesi, którzy są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję i konsumpcję węgla brunatnego w Europie. Tutaj też pojawią się pewnie Grecy, również bardzo uzależnieni od węgla, więc chętnych do podziału tego finansowego tortu jest sporo. No i pytanie, jaka część z tego przypadnie Warszawie. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że polskie wstrzymanie się od implementacji celu neutralności klimatycznej do roku 2050, jakie miało miejsce w roku ubiegłym, i to jest związane właśnie z tymi przyczynami finansowymi, to znaczy Warszawa chciała najpierw zabezpieczyć tą kosztową część swojej transformacji narzuconej przez nowy Zielony Europejski Ład, a dopiero potem zgadzać się na cel bardzo ważny dla Brukseli, cel neutralności klimatycznej. Zobaczymy, czy to się uda i zobaczymy, jaki strumień środków popłynie z tego tytułu do Polski.
To jeszcze omówmy sytuację w Niemczech. Wiele osób mówi, że polski rząd powinien się właśnie jak Berlin zachowywać, czyli dużo obiecywać, mało robić albo udawać, że coś się robi, mieć dobry PR. Niemcy taki PR zielony na pewno mają dobry, ale jak jest faktycznie, to między innymi z pana redaktora książek można się dowiedzieć. W sobotę kanclerz Angela Merkel złożyła pierwszą od roku 2015 wizytę w Rosji. Tam spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rzecz jasna i rzecz jasna między innymi o gazie była mowa i o tym, jak dokończyć projekt Nord Stream 2 i jak jeszcze bardziej zacieśnić swoją współpracę z Rosją na gruncie energetycznym i nie tylko pewnie.
Zgadza się. Postępowanie Niemiec, zwłaszcza w zakresie energii, jest taką dobrą lekcją dla każdego, kto chciałby wejść jakkolwiek w polityce, bo z tego, co robi i z tego, co mówi kanclerz Angela Merkel, można nauczyć się takiego duchu i myślenia. To znaczy podczas swojej wizyty na Kremlu niemiecka kanclerz wyraziła się bardzo sceptycznie o sankcjach ze strony Stanów Zjednoczonych. To stanowisko jest już, można powiedzieć, utarte, jeżeli chodzi o kanclerz Merkel i partię. To jest obóz, który źle patrzy na tego typu działania ze strony Waszyngtonu, a to przecież właśnie sankcje amerykańskie, można powiedzieć, wykoleiły projekt Nord Stream 2 na jego ostatniej prostej przed ukończeniem i spowodowały duże opóźnienie. A w tym momencie warto przypomnieć, że przecież Niemcy też nałożyły sankcje na Rosję. Niemcy jako członek Unii Europejskiej są zobowiązane do sankcjonowania Rosji za to, co zrobiła w roku 2014 na Ukrainie. Więc dochodzimy do dosyć paradoksalnej sytuacji, znaczy takiej, w której Berlin z jednej strony sam jest, sam nakłada sankcje na Moskwę, a z drugiej strony krytykuje inne sankcje. No to nie jest jedyny paradoks niemieckiej polityki i tego specyficznego postrzegania pewnych kwestii, bo na tym samym szczycie w Moskwie kanclerz Merkel powiedziała, że projekt Nord Stream 2 będzie z korzyścią dla państw Europy i będzie to projekt, który przecież przyczynia się do realizacji celu dywersyfikacji energii, co jest wielutną bzdurą, bo Nord Stream 2 umacnia dominację Rosji, jeżeli chodzi o ten sektor dostaw błękitnego paliwa do Europy. Rosja już teraz jest największym dostarczycielem gazu do Unii Europejskiej. Dzięki Nord Stream 2 ten udział tylko wzrośnie. Więc te komunikaty, jakie wysyła świat Berlin, zupełnie nie mają pokrycia w rzeczywistości, no ale są miłe dla ucha i są po prostu narzędziem realizacji polityki niemieckiej. Polityki, która zakłada, że to Niemcy mają być takim wewnętrznym hubem energetycznym Europy i oni właśnie mają zarabiać na chociażby od sprzedaży rosyjskiego gazu innym krajom wspólnoty.
Pytanie, to już ostatnie pytanie, na ile ta polityka niemiecka współgra z polityką europejską, albo na odwrót, na ile plany Komisji Europejskiej idą po myśli Berlina, bo gaz i energia wytwarzana z tego paliwa także znajduje się coraz bardziej na cenzurowanym. Europejski Bank Inwestycyjny podkreślił, że już nie będzie wspierał, nie będzie kredytował nowych elektrowni gazowych.
Oczywiście ta decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest nie po myśli Niemiec, natomiast warto pamiętać, że jeżeli chodzi o budowę mocy w gazie, no to tutaj mówimy o przedsięwzięciach znacznie tańszych i bardziej krótkoterminowych, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycje, niż chociażby w przypadku energetyki jądrowej czy w przypadku innych źródeł energii. To po prostu gazówki tak zwane, czyli elektrownie gazowe, stawia się dosyć szybko i są one, powiedzmy, w zasięgu inwestycyjnym wielu państw europejskich. Więc tutaj myślę, że to ta decyzja Banku Inwestycyjnego nie tyle całkowicie pokrzyżuje plany Berlina, co może raczej je trochę opóźni, trochę spowolni. No ale dla krajów, które będą wychodziły z węgla w Europie, czyli między innymi dla Polski. W tym momencie, biorąc pod uwagę ramy prawne, jakie Niemcy chcą wyznaczyć wewnątrz Unii, no to gaz jako źródło energii połączone z mocami w źródłach odnawialnych pojawi się jako jedyne wyjście z tego węglowego profilu energetyki, więc siłą rzeczy pieniądze na to będą musiały się znaleźć w budżetach krajów i ich spółek energetycznych. Natomiast no, tutaj można też zauważyć, że decyzja Ameryki o wdrożeniu sankcji no, trochę też była nie w smak Berlinowi. Ona pokrzyżowała te gazowe plany i zarówno Niemiec, jak i Rosji w Europie. Na konferencji w Moskwie prezydent Władimir Putin powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 może być ukończony dopiero w 2021 roku, co stoi w sprzeczności względem tego, co rosyjski prezydent mówił jeszcze w grudniu roku ubiegłego, kiedy sugerował, że opóźnienie Nord Streamu to jest niewielkie. Dlatego tutaj ten rozjazd harmonogramowy, jeżeli chodzi o dokończenie tego projektu, jest moim zdaniem większym problemem dla Niemców i dla Rosji niż decyzja Banku Inwestycyjnego.
Powiedział Jakub Wiech prosto z Poznania, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. 7:36 na zegarach już się zrobiła, więc powoli trzeba przyspieszać z tempem poranka, tak jak rytm dnia powoli się rozkręca. Kosmiczne energie to chyba będzie piosenka, która idealnie powinna przynajmniej z tytułu pasować i do rozmowy, i do tego, jak nabierać energii z samego rana. Ralf Kamiński, Kosmiczne energie. Dzisiaj tak w pierwszej godzinie poranka podróżujemy. Był Poznań, to teraz do studia zawita województwo lubuskie, ale też pan poseł z Poznaniem ma coś wspólnego, bo tam kończył studia, Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
I Platforma Obywatelska. Zanim przejdziemy do Winnic w województwie lubuskim, bo to temat wdzięczny, i do pogody, trochę o polityce. Wybory na szefa Platformy Obywatelskiej trwają. Kilku kandydatów, dwóch ważnych wiodących, Borys Budka i Tomasz Siemoniak. O co chodzi w tych wyborach? Co jest osią sporu? O czym dyskutują kandydaci naszej Platformy?
Nawet sześciu kandydatów zgłosiło się w tych wyborach, ważnych wyborach dla nas, członków Platformy Obywatelskiej.
Ale Joanna też Mucha, żebyśmy wszystkich, Bartosz Arłukowicz, Bartłomiej Sienkiewicz
i Bogdan Zdrojewski. Tak jest. To są, myślę, ważne osoby z dużym doświadczeniem politycznym, działalności politycznej, ale także społecznym, zawodowym. Bardzo ciekawe życiorysy. Wielu z nich piastowało już ważne funkcje publiczne i w samorządach, ale także w administracji rządowej. Także to jest ważne. Ważne jest to dla nas, abyśmy też Polakom zaprezentowali szeroką ławę, bo często słyszę także w środkach masowego przekazu, że Platforma ma krótką ławkę. No nie, proszę zwrócić uwagę, są to doświadczone, ciekawe osoby, niekiedy nawet barwne. Natomiast ważne jest dla nas to, aby Polacy mieli świadomość, że ta oferta programowa i personalna jest bardzo szeroka, ale żebyśmy my, członkowie Platformy Obywatelskiej, także mogli, te wybory są bezpośrednie, proszę zwrócić uwagę, niewiele partii politycznych w taki sposób podchodzi do wyboru swoich szefów. Natomiast Platforma Obywatelska jest tutaj pluralistyczna i to mnie szalenie cieszy.
Chociaż jak mówią specjaliści i politycy z doświadczeniem, demokracja jest dobra na zewnątrz, ale wewnątrz partii sprawdza się model wodzowski.
Nie podzielam absolutnie tego poglądu, bo myślę,
że także partia zbyt rozgadana jest potem nieskuteczna w wyborach?
Nie sądzę, panie redaktorze, dlatego że my mamy świadomość tego, że jest czas wyborów, ale jest także czas po wyborach i ten czas po wyborach jest niezwykle ważny i wybór jest. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma bardzo silny mandat, dlatego że ten mandat jest bezpośredni. Każdy z nas głosuje, więc zdajemy sobie sprawę, że lider jest niezwykle ważną postacią i wszyscy, bez względu na to, jakie mamy preferencje przed wyborami, potem oczywiście szanujemy naszego przewodniczącego.
Pan poseł już był uwodzony, już był kuszony, przekonywany przez kandydatów? Już.
Tak, oczywiście.
No, i czym przekonują kandydaci?
Znamy się od lat wielu ze wszystkimi kandydatami. Oczywiście rozmawiałem z każdym naturalnie, natomiast ja zdecydowałem się na wsparcie pana posła Borysa Budkę. Znamy się także oczywiście od wielu, wielu lat i uważam, że to jest dobry czas, aby postawić na nowe zupełnie osoby w kierownictwie Platformy Obywatelskiej.
No, takie, Borys które... Budka nie jest nowym. Kandydował, czy ogłosił swój start lat temu 4, potem się wycofał.
Tak, tak, wycofał
się. Ale już
się.
Był w tej grupie, która była przewidywana na następców wtedy Ewy Kopacz.
To prawda, panie redaktorze, ale jest stosunkowo niedługo w życiu publicznym w Polsce, bo zaczął swoją parlamentarną przygodę w latach 2011-15 w Sejmie siódmej kadencji. Wówczas razem debiutowaliśmy w ławach polskiego Sejmu i znamy się naprawdę bardzo dobrze. Obserwuję jego działalność polityczną, ale także proszę zwrócić uwagę, że to jest dobrze przygotowany merytorycznie człowiek, wykształcony z stopniem naukowym doktora.
Czemu nie Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej i polityk, który współtworzył od początku Platformę Obywatelską jeszcze z korzeniami w KLD, polityk doświadczony?
Bardzo lubię, szanuję także Tomasza Siemoniaka, ale musi pan przyznać, panie redaktorze, i państwo, adresuję ten wątek do słuchaczy, że pan Tomasz Siemoniak, tak, był wiceprezesem Rady Ministrów u pani premier Ewy Kopacz, ale był także wiceprzewodniczącym w tej kadencji, w tej czterolatce, czyli w latach 2015-2019. Był bliskim współpracownikiem pana przewodniczącego i w mojej ocenie chcę postawić i namawiam także moje koleżanki i kolegów na zupełnie świeżą grupę osób, ale oczywiście także wykorzystując tych, którzy już działali w polityce, w Platformie Obywatelskiej na tym najwyższym poziomie.
Tych 6 kandydatów na szefa Platformy jakoś można ułożyć na osi politycznej, ten jest bardziej lewicowy, ten bardziej konserwatywny.
Można, oczywiście.
Tak? To Borys Budka dzisiaj się sytuuje.
Moje ocenie w centrum, idealnie w centrum Borys
Tomasz
Budka.
Tomasz Siemoniak, gdzie by był?
Bardziej na prawo.
Bardziej na prawo.
Tak, czyli od Borysa Budki.
Od Borysa Budki.
Tak, Bartek Arłukowicz bardziej na lewo. Joanna Mucha, myślę, że bardziej na lewo od Borysa Budki też.
Czyli bardziej, prawda? Na lewo to jest lewicowe skrzydło, Tomasz Siemoniak prawicowe, w centrum stoi Borys Budka.
Tak jest.
To centrum co oznacza?
To centrum oznacza...
Jaką linię i światopoglądową, i taką czysto polityczną?
Ważną linię, panie redaktorze, ale także tolerancję i uznanie, szacunek dla wszystkich skrzydeł w Platformie Obywatelskiej, dla tych bardziej konserwatywnych i dla tych bardziej lewicowych, liberalnych. I myślę, że Borys Budka, to jest ważny, myślę, element jego charakteru, o czym nie powiedziałem, to jest człowiek z dużą pokorą i dużym szacunkiem dla innych ludzi.
Ale jeżeli Tomasz Siemoniak jest bardziej na prawo od Borysa Budki, a jest kandydatem popieranym przez obecne kierownictwo, czyli przez Grzegorza Schetynę, to znaczy, że wybór Borysa Budki będzie jakimś zwrotem liberalny, będzie jakimś zwrotem bardziej ku lewicowym wyborcom?
Nie. Myślę, że będziemy bardziej jeszcze centrowi, chociaż Grzegorz Schetyna też prowadził taką linię w Platformie Obywatelskiej, ale abyśmy byli partią środka. I myślę, że to jest ważne. Ta
zaczynał
nasza oferta...
w wywiadzie dla Tygodnika Do Rzeczy.
Pamiętam, mówił o silnej kotwicy konserwatywnej. Tak, pamiętam tą wypowiedź i ten wywiad czytałem.
Podobną wypowiedź można byłoby usłyszeć od Borysa Budki?
Nie sądzę. Myślę, że Borys Budka jednak będzie się odwoływał zdecydowanie do centrum bardziej, jeżeli byśmy poszukiwali podobieństw do innych polityków Platformy Obywatelskiej, to raczej przywoływałbym tutaj Donalda Tuska, który także ewidentnie opowiadał się za pójście Platformy środkiem.
Ale na przykład Donald Tusk blokował pewne rozwiązania, na które potem się godziła Ewa Kopacz, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe.
Ale to nie było tak, panie redaktorze, że już odpowiadam, dlatego że też w ramach klubu, w łonie klubu wówczas debatowaliśmy na ten temat. To było też tak, że my nie byliśmy wszyscy dojrzali, ponieważ nie dojrzeliśmy do przyjęcia takich czy innych rozwiązań wówczas przez nasz klub czy premiera Donalda Tuska lansowanych. Rozmawialiśmy o tym, ale także oczywiście i pogląd, opinia publiczna zmienia nieco swoje podejście do wielu kwestii. Musimy przyznać, że jednak świat ewoluuje, zmienia się na naszych oczach.
I teraz państwo dojrzeli, jakiego słowa pan poseł użył, do pewnych elementów lewicowych, liberalnych.
Też toczymy, proszę zwrócić spór na ten temat i debatujemy. Platforma Obywatelska jest takim środowiskiem politycznym, w którym Na pewno nie sprawdzi się model silnego, takiego autorytarnego przywództwa i taki lider, który przyjdzie i narzuci członkom Platformy Obywatelskiej jakieś rozwiązanie. My bardzo sobie cenimy taką indywidualną wolność i debatę i w drodze kompromisu osiągamy różnego rodzaju stanowiska. I to jest szalenie cenne i dlatego cenię sobie właśnie obecność w Platformie Obywatelskiej.
To kończąc ten wątek wewnętrznych wyborów na szefa Platformy, jeszcze taka teza, którą postawił jeden z kandydatów, Bartłomiej Sienkiewicz, chyba kandydujący po to, żeby bardziej zaznaczyć jakieś akcenty w tej kampanii, żeby ją wygrać, powiedział, że Platforma ma dwóch wrogów albo dwóch rywali, jednego bardzo poważnego, niemalże śmiertelnego na prawo, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i drugiego także wroga na lewicy, i że między tymi dwoma z partiami, które kwestionują, jak mówi Bartłomiej Sienkiewicz, dorobek 30 lat III RP, Platforma musi trzymać mniej więcej równy odstęp. Teza prawdziwa, nieprawdziwa?
Nie zgadzam się po pierwsze z językiem, bo to nie są nasi wrogowie, tylko
tego
to są...
Tego słowa dosłownie użył Bartłomiej Sienkiewicz.
No to ja to nie podpisuję się pod tymi sformułowaniami, dlatego że to nie są nasi wrogowie, tylko to są partie polityczne i Polacy w nich zrzeszeni, którzy nie prezentują zupełnie inny pogląd. Mają do tego prawo, a o tym, czy taka, czy inna opcja, wizja państwa polskiego zwycięży, o tym decydujemy my, Polacy.
Ale sam pomysł, że jest jakby dwa obozy, które są sprzeczne z interesami Platformy, czyli że Lewica także nie jest tą partią, która byłaby wam dogodna, bo ona także kwestionuje dorobek III Rzeczpospolitej, zwłaszcza w tym wydaniu Partii Razem na przykład, bo to o to chodzi.
Odniosę się bardzo literalnie do tego wprost, ale chcę powiedzieć, panie doktorze, że my, działając w partii politycznej, prezentujemy pewną wizję rozwoju państwa polskiego w imieniu obywateli państwa polskiego, ale o tym, jaka wizja będzie realizowana w naszym kraju, jeszcze raz powtórzę, to decydują Polacy. I tu nie chodzi o to, żeby jedynie spierać się czy z lewicą, czy z prawicą na temat tego, jak ta Polska ma wyglądać, tylko musimy zadbać o żywotne interesy i bezpieczeństwo państwa polskiego. Ta sytuacja także międzynarodowa, kontekst międzynarodowy jest ważny. Nie zapominajmy, nie koncentrujmy się tylko, oczywiście to Polacy dokonują wyboru, ale ta informacja, to sprzężenie zwrotne pomiędzy władzą, partią daną polityczną, środowiskiem politycznym, a społeczeństwem jest ważna, bo my musimy przetworzyć ten sygnał zwrotny i ewentualnie modyfikować swój program polityczny. I myślę, że to, co było naszą piętą achillesową w ostatnich latach, czy w drugiej kadencji, kiedy rządziliśmy, to brak tej komunikacji z obywatelami. I myślę, że ten deficyt będziemy sukcesywnie nadrabiamy, ale myślę, że teraz będziemy go zdecydowanie szybciej, mocniej, wyraźniej nadrabiać. Oczywiście my chcemy, nikt z nas nie kontestuje dorobku tych minionych 30 lat i III Rzeczpospolitej Polskiej, bo proszę zwrócić uwagę, Polska dokonała potężnego skoku cywilizacyjnego. Jesteśmy zupełnie innym krajem. Gdybyśmy porównali Polskę roku 1989 z Ukrainą, Węgrami, Czechami czy Czechosłowacją
mało
wówczas...
Mało kto to podważa, panie pośle.
No to cieszę się, To bardzo mi jest
miło. Chociaż też się mówi o pewnych błędach i transformacji.
Ale to jest naturalne, panie redaktorze. Łatwiej się retrospektywnie ocenia to, co miało miejsce kilka czy kilkanaście lat wcześniej. Zupełnie inna jest sytuacja i kontekst, kiedy podejmuje się te decyzje na bieżąco.
Poranka wnet, Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, polityk, która wybiera swojego szefa. To teraz przejdźmy do innych wyborów. Dla Polaków chyba bardziej istotnych wyborów na prezydenta Polski. Mamy już niemalże wszystkich kandydatów. Lewica wystawiła Roberta Biedronia. Za chwilę Konfederacja dołączy. Wszystkie środowiska parlamentarne już będą miały swoich kandydatów. Pani marszałek Kidawa-Błońska, kiedy rozpocznie kampanię?
Ja myślę, że pani marszałek Kidawa-Błońska rozpoczęła de facto już kampanię, rozpoczęła tę kampanię zdecydowanie.
Wczoraj prezes PSL-u mówił, że nie, że on jeździ i nie widzi, żeby ktoś go ścigał, że on jest aktywny, a inni kandydaci opozycji, zwłaszcza kandydatka Platformy, nie robią kampanii.
Troszkę będąc złośliwym, panie redaktorze, wobec pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego lubię także i szanuję, no to nie widać, że pan prezes rozpoczął tę kampanię, bo ja też jeżdżę, bywam w różnych miejscach naszego pięknego, uroczego kraju i nie widzę tam pana prezesa. Ba, mało tego, powiem coś więcej.
Dużo, może się państwo mijacie.
Być może.
Pan do Warszawy, a pan prezes do Lubuskiego.
I być może pan prezes mija się także z panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, bo wynik sondażowy na razie nie przemawia na korzyść pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie widać, że prowadzi kampanię póki co. To jestem ciekaw, kiedy tej kampanii nie będzie prowadził, jaki będzie wynik sondażowy. Aż się boję o przyszłość pana prezesa.
Panie pośle, a co będzie przewagą pani marszałek? Poza tym, że jest kobietą, bo też wszyscy mówią, że to są nowe wybory, że na kobiecość jest atutem dla Polaków i to może służyć pani marszałek, ale co jeszcze, co będzie dla was leitmotivem tej kampanii?
No bez wątpienia pani marszałek jest także doświadczonym politykiem. To nie jest tak, że pani marszałek będzie musiała się przygotowywać, uczyć do piastowania tej ważnej funkcji, roli pierwszej osoby w państwie polskim, bo proszę sobie przypomnieć, że pani marszałek i piastowała funkcję w rządzie, ale także była marszałkiem Sejmu naszego
pięknego. Była rzecznikiem rządu.
Była rzecznikiem, tak, to
prawda. Stąd dziwi pewnej trema, jak się obserwuje panią marszałek, to można nie się trymuje, ona się stresuje wśród w czasie wystąpień.
Ja myślę, panie redaktorze, że to
nawet
jest naturalne.
No, rozmawiając z panem posłem.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że mój mistrz, profesor, z którym rozmawiałem, prowadząc także zajęcia, oczywiście dydaktyczny człowiek, każdy z nas ma jakąś tak, że dzisiaj występując tu w rozmowie z państwem, jest jakiś dreszcz emocji, prawda? I mówię panu profesorowi, panie profesorze, no jak to jest, tyle wystąpień publicznych i stare są emocje. On mówi, że jeżeli przyjdzie taki czas, kiedy tych emocji nie będzie, to znaczy, że czas rozejrzeć się za nowym zajęciem w życiu. Więc to jest pozytywny stres, jest budujący, on musi być, ale to też wynika
ale
pewnie...
Ale są te lapsusy, te pomyłki, z czego to wynika?
One się zdarzają, panie redaktorze. Być może ta rywalizacja wewnętrzna, ona trochę onieśmielała. Ale jestem przekonany, że pani marszałek jest naprawdę doskonale przygotowaną osobą. Świetnie prowadzi też obecnie obrady Sejmu.
Bez
ale to żadnych...
co innego, kiedy będzie wyjść na wiec, gdzie będą osoby i popierające panią marszałek, i osoby wrogie wobec pani marszałek, że będzie się konfrontować. To wszystko jest jeszcze bardziej stresogenne niż słuchanie posłów w Sejmie.
Ale ja miałem przyjemność także w kampanii parlamentarnej w październiku uczestniczyć w kilku wydarzeniach u boku pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w takich rozmowach, także trudnych z naszymi rodakami. Muszę powiedzieć, że doskonale sobie i retorycznie, i językowo radziła bez najmniejszych problemów.
Obszarów, jaki obszar państwo powinni wybrać, żeby wygrać? Na które pole polityczne wskoczyć, aby mieć przewagę nad Andrzejem Dudą?
Znaczy, przede wszystkim my musimy, panie redaktorze, doprowadzić do tego, żeby ośrodek prezydencki był ośrodkiem niezależnym od wszelkiej władzy, bo jeżeli mamy dzisiaj ustrojowo i prezydenta państwa polskiego, i Sejm, i Senat, to dobrze by było, nawet jeżeli dany polityk piastujący funkcję głowy państwa, wtedy, kiedy obejmuje ten urząd, był stosunkowo niezależny. I stąd jest taka wartość ustrojowa
a
prezydentury.
Skąd niezależność? Szymon Hołownia jest w pełni niezależny, od nikogo nie podlega, jest self-made manem, a pani marszałek jest przez partię wystawiona. Nawet jest kandydatem drugiego rzutu, bo najpierw miał być Donald Tusk, on nie chciał, więc jest pani marszałek.
Nie. Tak nie można tego ujmować, panie redaktorze, bo to wcale nie było zależne od tego, czy pan Donald Tusk będzie startował, czy też nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pani marszałek także została wskazana przez struktury Platformy Obywatelskiej. To jest też silny, bardzo silny mandat i to poparcie sondażowe dla pani marszałek na tym etapie jest dla niej, w mojej ocenie, bardzo korzystne. Mnie też cieszy to, że środowiska nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale szerzej naszej Koalicji Obywatelskiej, jak chociażby Nowoczesna, wspierają panią marszałek. To też jest ważny element, który należy odnotować. Ja jestem przekonany, że pani marszałek będzie niezależna. Wystarczy wskazać tutaj chociażby prezydenta Bronisława Komorowskiego, który oczywiście był wówczas, kiedy startował w wyborach prezydenckich, członkiem Platformy Obywatelskiej, ale proszę zwrócić uwagę, było wiele pomysłów lansowanych przez pana prezydenta Komorowskiego, czy też wiele aktów prawa zaskarżonych, skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, czy wręcz odrzuconych. To pokazuje, czy prezydent, głowa państwa, jest niezależna, stać ją na samodzielność intelektualną.
Jest kilka wet Andrzeja Dudy również.
Symbolicznych, panie redaktorze,
także ten mniej
przyzna pan.
Symboliczny.
Śledzę to z dużą uwagą.
Co do regionalnych izb obrachunkowych, bardzo PiS-owi zależało, żeby mieć wpływ na samorząd. Tą drogą tutaj pojawiło się
weto, o którym
mało kto pamięta, to było bardzo istotne.
Bardzo istotne weto i tu uczciwie chcę powiedzieć, że to jest chyba w mojej ocenie najistotniejsze i takie najbardziej poważne weto, na które odważył się pan prezydent Andrzej Duda.
W studiu Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, taki klub parlamentarny pan poseł reprezentuje. To na ostatku kwestia ustawy dyscyplinującej, czy kagańcowej, jak mówi opozycja. Mamy decyzję Komisji Europejskiej. Jak to się zakończy, pana zdaniem? Rząd się wycofa pod tą presją Brukseli, czy się nie wycofa?
Tego nie wiem. Trzeba zapytać rządzących, nie wiem, pana premiera Morawieckiego, a może przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale cieszę się, że jesteśmy w rodzinie państw europejskich, że taka była decyzja Polaków w 2003 roku i że należymy do cywilizowanego bloku państw Europy Zachodniej i że są państwa, są instytucje nasze, europejskie, które także będą stały na straży pewnego porządku w Polsce.
W interesie Platformy, w waszym obrazie, w pana posła obrazie świata, na ile Europa ma prawo ingerować w nasz proces prawodawczy, do jakiego stopnia powinniśmy dopuścić Komisję Europejską do współtworzenia prawa w Polsce?
Ale panie redaktorze, Komisja Europejska nie ingeruje nas w proces, dlatego że Komisja Europejska jest częścią rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Ba, mało tego, nawet mamy tam swego komisarza, a ten komisarz pochodzi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czyli współuczestniczy w tych debatach i pewnych krokach, które są podejmowane przez Komisję Europejską. To nie jest też
ale
tak,
ale toczy się debata, ile Europy, ile państw narodowych, a ile Komisji Europejskiej i jaki jest pana głos w tej sprawie? Na ile Komisja Europejska powinna mieć prawo, żeby albo blokować, albo zmieniać, albo współdecydować o naszych ustawach?
Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jednak takim zasadniczym organem, instytucją Unii Europejskiej jest Rada Europejska. Podmiotami, członkami Rady Europejskiej są przywódcy państw europejskich, prawda? Czy to premierzy, czy prezydenci, to zależy od wewnętrznych regulacji ustrojowych danego państwa i to jest gremium, które te fundamentalne decyzje podejmuje.
Tak powinno
zostać? Ale uważam, bo w 97 roku, przyjmując kryteria kopenhaskie, które pozwoliły nam rozpocząć proces negocjacyjny naszego członkostwa w Unii Europejskiej, u podstaw tego procesu jest między innymi praworządność, szanowanie praw człowieka, wielopartyjny system polityczny i wolnorynkowa gospodarka. I jeżeli się wówczas zgodziliśmy na takie fundamenty, no to dzisiaj nie możemy podporządkowywać władzy sądowniczej władzy wykonawczej, panie redaktorze. Proste.
Waldemar Sługocki, poseł Platformy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam słuchaczy.
Minuta później 8:00, Freddie Mercury zagra i zaśpiewa, zaraz potem lekko spóźniony przegląd prasy. Najpierw gazety, godzina 8:01 na zegarach, ale zaraz będzie 8:02, a potem 3 i tak dalej, i tak dalej. To już państwo wiecie, jak się obsługuje zegarek. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Gorące fotele prezesów giełdowych spółek po dość spokojnym roku 2019. Rotacja szefów firm państwowych, czy z udziałem Skarbu Państwa, anotowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, może przyspieszyć wszystko za sprawą zmian politycznych, pisze redaktor Anita Błaszczak. Chodzi o to, że jest nowy model, jest, jak państwo pewnie wiecie, nowe, stare ministerstwo, czyli odtworzone Ministerstwo Skarbu pod nazwą Ministerstwo Aktywów Państwowych i teraz nowy minister, a dokładnie nawet wicepremier Jacek Sasin będzie chciał tutaj trochę po swojemu poukładać nazwiska wielkich giełdowych spółek, zwłaszcza mamy już pierwszą decyzję, to jest zmiana szefa PGNiG. Tutaj został nim Jerzy Kwieciński, były minister kilku resortów, zresztą najpierw wiceminister, potem minister w rządach Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie wszystko. Mówi się także o spółkach energetycznych, tutaj też dojdzie do zmian. Więcej o gorących fotelach prezesów państwowych spółek w Rzeczpospolitej na stronie 22 i oczywiście na stronie pierwszej. Kiedy zajrzymy do Rzeczpospolitej i przejdziemy na stronę 5, tam dwa komentarze. To jest częsty motyw przez redakcję tego dziennika stosowany. Dwóch polityków obok siebie opisuje różne kwestie. Tym razem to jest sprawy międzynarodowe. Witold Waszczykowski i Paweł Kowal, czyli europoseł Prawa i Sprawiedliwości i poseł, już Paweł Kowal jest posłem Platformy, aby ktoś zapomniał, ktoś się zatrzymał, że jeszcze jest politykiem konserwatywnym, teraz już jest politykiem centrowym. Piszą o polityce zagranicznej. Witold Waszczykowski podkreśla, że Europa jest z Wenus i potrzebuje Ameryki, z Marsa, żeby prowadzić bezpieczną politykę we swoim sąsiedztwie i żeby uspokoić Bliski Wschód. Unia Europejska musi być po pierwsze aktywna na obszarze Bliskiego Wschodu, bo jak nie będzie aktywna, to ten Bliski Wschód do nas sam przyjdzie niezaproszony nawet, a żeby być skuteczną w polityce bezpieczeństwa także na Bliskim Wschodzie, no to potrzebuje Ameryki, potrzebuje tej Ameryki z Marsa, czyli jak rozumiem, bardziej wojowniczej, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, o współzależności dziejowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pisze Witold Waszczykowski. Z kolei Paweł Kowal martwi się i troszczy się o sprawy amerykańskie i o to, jak sobie poradzi Donald Trump z impeachmentem i z kłopotami politycznymi, że to wszystkie kłopoty także na nas mają wpływ i że nieodpowiedzialna, nierozważna polityka Donalda Trumpa także nam szkodzi, troszczy się Paweł Kowal. Jeżeli kogoś to bardzo obchodzi, to na stronie 5 dalszy ciąg tych trosk można znaleźć. Trochę do poprzedniej rozmowy z panem posłem Sługowskim. Podzielona platforma. Michał Kolanko opisuje w miarę dokładnie, jak wygląda wewnętrzny spór w platformie, kto jest kim w tych wyborach na szefa platformy, chociaż też potwierdza tezę pana posła Sługowskiego, że najprawdopodobniej nowym szefem zostanie Borys Budka. Zresztą poparło go wielu samorządowców, poparło go też wielu polityków sejmowych tej partii, ale jak podkreśla Michał Kolanko, Tomasz Siemoniak, czyli drugi istotny kandydat na szefa platformy wskazany przez Grzegorza Schetynę, może liczyć na regiony partyjne i na działaczy w regionach, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, skąd sam Tomasz Siemoniak startował i jest posłem, ale także na przykład z Podlasia, i że ta walka wcale nie jest już przesądzona, że jeszcze coś się może wydarzyć, ale raczej szanse na to, że ktoś będzie, że szefem platformy będzie Tomasz Siemoniak, a nie Borys Budka, nie są największe. I jeszcze jeden temat związany z polityką krajową w Rzeczpospolitej, czyli wywiad z politykiem PSL-u, profesorem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, o wyborach prezydenckich i zdaniem polityka PSL-u przeciwnikami w pierwszej turze dla Władysława Kosiniaka-Kamysza są kandydaci opozycji, i to tam PSL-u powinien łowić wyborców tak, aby się do drugiej tury dostać. To jest teza polityka PSL-u w wywiadzie na stronie 8 dziennika Rzeczpospolita. Nasz dziennik zaczyna od ideologii gender. Atak na wykładowcę. Kolejny naukowiec w Polsce stanie przed komisją dyscyplinarną za wypowiedzi dotyczące aborcji i homoseksualizmu. Władze Uniwersytetu Śląskiego wszczęły postępowanie dyscyplinarne wobec naukowca broniącego prawdy o małżeństwie i rodzinie przeciwko profesor Ewie Budzyńskiej, socjologowi rodziny. Do władz uczelni wystąpiła grupa studentów. Twierdzili, że przekazywała im informacje niezgodne ze współczesną wiedzą naukową oraz promowała poglądy radykalno-katolickie. Ta grupa młodzieży to aktywiści LGBT, którzy nie życzą sobie, aby ktoś o innych poglądach niż ich własne, a zwłaszcza tak, jak jest, a zwłaszcza poglądach radykalno-katolickich na Uniwersytecie Śląskim wykładały. Zobaczymy, co zrobi rektor i czy ugnie się pod naciskiem lobby i będzie sterylizował swoją uczelnię z poglądów nieprawomyślnych, czy też nie. Pamiętajmy, że happy endem zakończyła się podobna przygoda, tym razem w Toruniu, pana profesora Aleksandra Naraskowskiego, chociaż sam fakt, że ona wystąpiła i że za tekst publicystyczny rektor zawiesił wykładowcę na 3 miesiące, już nie jest taka happy, i to, że się skończyła normalnie, to nie jest jakąś wielkim powodem do ulgi, bo sam fakt, że wystąpiła, pokazuje, że coś się na naszych uniwersytetach dzieje nie tak, a może zawsze się działo nie tak i tylko wraca stare, bo już znamy w Polsce takie metody, gdzie się usuwało naukowców, których poglądy były radykalno-katolickie albo reakcyjne. Mam nadzieję, że to tylko przypadki, że to nie stanie się normą. Gesta wyborcza a propos a propos usuwania poglądów reakcyjnych, to redakcja Gazety Wyborczej ma spore zasługi. Na pierwszej stronie oczywiście Bruksela broni polskich sędziów, czyli wniosek Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymanie funkcjonowania ustawy już obowiązującej o Sądzie Najwyższym i działania Izby Dyscyplinarnej. Tym się chwali Gazeta Wyborcza na wielu różnych stronach, bo i Roman Imieliński pisze o kręgosłupie sędziego. To są dość ciekawe, bo z jednej strony pan redaktor Imieliński zdaje się chwali sędziów, a z drugiej strony mówi, że jeżeli byłaby Izba Dyscyplinarna i byłaby kontrola władzy, to sędziowie by się ugięli pod tym naciskiem, więc nie wiem, czy na pewno linia gazety potwierdza, że kręgosłup sędziów jest tak znowuż mocny. Długa i sążnista relacja z wczorajszego posiedzenia zespołu do spraw praworządności w Senacie, a jakżeby inaczej, i dalej też rzeczy raczej mało interesujące, to Gazetę Wyborczą połóżmy na bok. I jeszcze cóż nam przynosi dziennik Gazeta Prawna, a mianowicie dużo uwagi, jak to zwykle dziennik poświęca, Gazeta Prawna poświęca kwestiom gospodarczym i polityce gospodarczej rządu. Tym razem chodzi o majątek nowego ministra finansów. Tadeusz Kościński jest człowiekiem majętnym jako żywo. Dużo ma akcji, w tym skromne 1,5 miliona pakietu akcji swojego byłego pracodawcy, czyli Santander Banku. Jak tymi aktywami będzie zarządzał minister finansów, który ma wpływ na sektor pośredni, na sektor bankowy, ma wpływ na niektóre regulacje. Jest także przedstawicielem rządu. O tym piszą dziennikarze, dziennika Gazety Prawnej. Sam pan minister zarzeka się, że nie będzie aktywnie zarządzał tymi akcjami, że nie zachodzi element kłopotu, nie zachodzi podejrzenie, że będzie wykorzystywał konfliktu interesów, że będzie wykorzystywał swoje wiadomości do tego, żeby jeszcze na boku, czy na boku, na drugi etat zarabiać na swoich akcjach. Ciekawy tekst na stronie 6. Pani redaktor Klary Klinger. Chorzy na raka nie narzekają na kolejki. Ja musiałem to dokładnie przeanalizować, bo rzadko kiedy, jeżeli jest tekst dotyczący Polskiej Służby Zdrowia, w tytule jest coś pozytywnego, a ten tytuł brzmi tak, jak go państwu przeczytałem, czyli chorzy na raka nie narzekają na kolejki. Chodzi oczywiście o działanie Krajowej Sieci Onkologicznej, pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości realizowany przez pana ministra Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, zdaje się działać. Tekst pani redaktor Klinger to potwierdza, że rzeczywiście wprowadzenie tej sieci, wprowadzenie tego pomysłu spowodowało, że osoby cierpiące na choroby nowotworowe przebiły się przez procedury Polskiej Służby Zdrowia i są szybko diagnozowani i trafiają na szybkie leczenie, co w naszej nie najlepszej służbie zdrowia jest pewnym wymiernym sukcesem. Tyle przeglądu pracy na ten moment. Pewnie jeszcze wrócimy do tygodników, bo to środa. Dwa ważne tygodniki wychodzą, Gazeta Polska i Polityka, ale też do prasy codziennej zajrzymy, co tam w głębi piszczy tej prasy, chociaż te gazety z każdym rokiem coraz cieńsze się wydają i głębi w nich jest coraz mniej, no ale postaramy się wydobyć po godzinie 9:00. Teraz pora na Częstograj, a mamy godzinę 8:12.